Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną Paweł Leończyk, koszykarz, trener, tak właściwie ciebie można określić.
Były koszykarz, dzień dobry.
Ale podobno koszykówka z człowieka nie wychodzi nigdy. Ja to wiem, ona zostaje, towarzyszy w taki inny sposób, gdzieś tym koszykarzem się po prostu jest.
Tak również u mnie się dzieje.
No właśnie. O korepetycjach u Leona już mówiliśmy przy okazji naszego poprzedniego spotkania, a dzisiaj właściwie to chciałabym cię, Paweł, zapytać, czy i jaki wymiar edukacyjny mają takie krótkie kampy, trzydniówki, pięciodniówki, niewyjazdowe, na miejscu. Czy one rzeczywiście mają i przydają się tym młodym ludziom, którzy trenują kosza, żeby podpatrzeć, zobaczyć coś nowego, czy ewentualnie dowiedzieć się o błędach, które robią i nad czym mają pracować? Jak to wygląda? Po co są te kampy tak naprawdę?
No właśnie, właśnie po to, żeby, po pierwsze, żeby dzieci, które jeszcze nie są związane jakoś mocno z koszykówką, żeby się bardziej zainteresowały tym, a dla dzieci, które już trenują jakiś czas albo są bardziej zaawansowanym, że tak powiem, technicznie, trybie. Tak, trybie koszykarskim, żeby zobaczyły może inny sposób treningu, przynajmniej mam wrażenie, że taki jestem w stanie zaproponować i żeby też no, doskonaliły dalej swoje umiejętności. Zobaczyły jakieś nowe rzeczy, porozmawiały ze mną jako z byłym koszykarzem, czy też o tym też warto wspomnieć, że jakby współtrenującym na tych moich teraz kampie będzie Bartek Sprengel, który zajmie się tym przygotowaniem motorycznym, fizycznym, tak. I to będzie, te treningi będą podzielone na grupy. Jedna część będzie, jedna grupa będzie miała podczas treningu, będzie pracowała z Bartkiem, druga ze mną, potem będziemy się zmieniać, więc to również będzie bardzo istotne i myślę też na równi z tym koszykarskim aspektem, to przygotowanie motoryczne, żeby pokazać dzieciom, gdzie są te ich słabsze strony, w jaki sposób powinny przygotowywać się do meczów, do treningów. Już teraz z niektórymi rodzicami, jak rozmawiałem, pewnie niektóre dzieci mają jakieś tam dolegliwości, już takie troszeczkę może przeciążeniowe też, to będą mogły spokojnie sobie z Bartkiem porozmawiać, w jaki sposób je wyeliminować.
No to też nie będzie łatwe, bo rzeczywiście ten trening motoryczny to inaczej. Ja mam wrażenie, że tym młodym ludziom oczywiście oprócz przygotowania pewnej motoryki, sprawności ciała, no bo generalnie jak spojrzymy na tych chłopców, którzy, czy i dziewczyny, którzy trenują w tej chwili, to oni są dosyć sprawni fizycznie już po jakimś tam momencie. Natomiast ci, którzy są na początku drogi, to mi zdarzyło się widzieć dzieci, które nie potrafią przysiadu zrobić, nie potrafią się schylić, albo schylą się dotykając tylko kolan rękoma, nie ma szans na dalej. Wybrzmiewało to też na naszej antenie. Ostatnio miałam spotkanie z psychologiem sportu Andrzejem Staszczukiem i on też mówił, że żeby tak absolutnie całościowo podejść do dzieciaka, tego się pewnie na kampach krótkich nie da, natomiast pewne kierunki można, myślę, wskazać. No to rzeczywiście on mówił, że potrzebne jest zbudowanie relacji pewnej, tak? Tak, żeby tego dzieciaka w dobrym kierunku popychać, wspierać i żeby to miało sens, to jego chodzenie na treningi. Ja natomiast uważam, że oczywiście oprócz tego wsparcia psychologicznego, zajęć z koszykówki, motorycznych, ciągle zapomina się też o tym, że przed, po treningu trzeba się rozciągnąć, tak? Trzeba wiedzieć, czym jest rolka, użyć piłeczki, jeśli jest taka konieczność. Tego nie ma, tego też brakuje gdzieś tam w tych spotkaniach i rozwiązaniach według mnie. Bierzecie też pod uwagę, żeby pokazać mu chociaż kierunek, że tak naprawdę, ja wiem, jak pracuje Bartek Sprengel i też wiem, że u niego te rolki idą w ruch i niejednokrotnie właśnie widziałam na treningu młodego człowieka, który wie, czym jest rolka i po co ona jest, tak? Ale zakładam, że jest całe gro dzieciaków, no pewnie sam taki kamp nie jest też miejscem do tego, żeby im każdy aspekt po kolei pokazywać, dbania o siebie, ale jakie jest twoje zdanie, Paweł? Czy to nie powinno tak być, że pokazujecie całościowo, że oczywiście pokażemy wam, jak się pracuje, jakie są wasze braki i jakie są dobre strony, tak? Bo to też jest rzecz, której ciągle brakuje według mnie, czyli pokazujemy, co jest złe, nie mówimy, co jest dobre.
Tak, no to jest prawda, tylko że oczywiście ten trzydniowy kamp to jest tylko taki wstęp, to możemy coś pokazać, zachęcić.
Pigułka,
tak, rozumiem. Możemy pokazać, w jaki sposób można pracować. I teraz kwestia jest taka, żeby to przełożyć dalej. Nie wiem, albo wiem, może mam świadomość, czego brakuje w tym szkoleniu młodzieżowym, że takie rzeczy nie są robione. Dla mnie to jest bardzo dziwne, że trening taki motoryczny nie jest prowadzany już od najmłodszych grup tych młodzieżowych, no właśnie, koszykarskich, bo to jest bardzo istotne. I tak jak wspomniałaś, że te dzieci, które już trenują koszykówkę, one są bardziej sprawne od tych, które powiedzmy nic nie robią. Tylko znowu wracam do tego, że dalej ta sprawność tych dzieci trenujących jest i tak na tym niższym poziomie niż powinna być. Więc ten trening motoryczny, ten trening właśnie fizyczny powinien już być wprowadzany od najmłodszych tych grup. I nie mówię tutaj o siłownię, że te dzieci mają chodzić na siłownię, dźwigać ciężary. Nie. Tu chodzi o to, żeby są ćwiczenia, przez które one powinny przejść, żeby poprawiać swoją sprawność fizyczną i choćby nawet techniczne wykonywanie takich ćwiczeń jak przysiad, jak nie wiem, nawet podciąganie jakieś, gdzie tutaj nie trzeba ciężarów używać, no, ale techniczne.
Wykroki,
tak, to się przydaje nie tylko w koszykówce, to się przydaje na całe życie. Co by się nie robiło później fizycznie, to się przydaje później na całe życie, więc to jest też bardzo istotne i to jest nauka dla tych dzieci na całe życie, nie tylko na to,
pod kątem 5 minut koszykówki.
Tak, pod kątem koszykówki. I tak jak mówię, ten 3-dniowy kamp to jest tylko taki wstęp, to jest tylko pokazanie, w jaki sposób możemy pracować, że my możemy pewne rzeczy robić inaczej, żeby te dzieci nawet czy ta młodzież w ciągu tych 3 dni zobaczyła pewne elementy, które już będą dla nich wartościowe, myślę, które już dla nich będą nowe, żeby mogła zapytać, mogła porozmawiać, bo też na to na pewno będzie czas.
Ale macie świadomość tego, że ta młodzież nie jest nauczona tego, żeby zadawać pytania. Musicie im powiedzieć, że muszą.
Tak. Będziemy chcieli od nich to wyciągnąć, więc będziemy chcieli właśnie zbudować tą relację, o której mówimy. Przecież w Słupsko nie jesteśmy jakimś wielkim ośrodkiem też, nie oszukujmy się, wielkim miastem. Jesteśmy dosyć takim hermetycznym miastem, więc tych dzieci będzie tam trochę, ale myślę, że każde będzie miało tą chwilę na to, żeby zapytać się nawet podczas treningu, nie mówię już po czy przed, ale nawet podczas treningu jesteśmy tam po to, będą przerwy przecież na chwilę, żeby się napić.
Wody napić, tak.
Więc my jesteśmy otwarci i myślę, Bartek również, więc na pewno to jest też po to, żeby udzielić kilku wskazówek w szerszym gronie, czy jakby indywidualnie, jak ktoś będzie chciał, miał jakieś pytania, więc jak najbardziej. My jesteśmy po to, żeby tych wskazówek tam udzielić, żeby podpowiedzieć, żeby pokazać i żeby te dzieci też czuły się komfortowo, bo to ma na tym polegać.
I żeby wiedziały tak, w którą stronę, że tak powiem, powinien iść dalej rozwój pewien, bo to jest też zakładem. No oczywiście, ja mam też nadzieję taką, że takich kampów, takich spotkań będzie w Słupsku zdecydowanie więcej. To jest jakby jedna rzecz. Druga, duże wyzwanie przed wami tak naprawdę, ja mam takie wrażenie, bo wielu młodych ludzi uważa te zwykłe, proste ćwiczenia, które się wykonuje, za potwornie nudne i niepotrzebne, tak? Czyli właściwie często oni trenerowi pewnie nie zadają takich pytań swojemu, ale ja słyszałam już parę razy, właśnie po co ja mam to robić. Czy to jest nudne, to jest powtarzalne, to ile razy,
tak,
ile jeszcze?
To ja na swoich treningach nawet powtarzam chłopakom pewne rzeczy, że technicznie pewne elementy wykonują dobrze. I teraz, żeby pójść do przodu, mówię tutaj o, nie wiem, o podawaniu, o kozłowaniu, oni wiedzą, jak to robić i technicznie robią je poprawnie, powiem tak. Ale żeby teraz pójść do przodu, to robiąc te elementy w ten sam sposób techniczny, mogę zwiększyć na przykład szybkość ich wykonywania. I to już się wtedy pojawia jakaś trudność, bo jak robię pewne rzeczy szybciej, czyli kozłuję piłkę sobie w spokojnym, mówię tutaj na przykładzie kozłowania, w spokojnym tempie i to mi wychodzi i już sobie myślę, ja to potrafię. A teraz zwiększ szybkość tego wykonywania tego ćwiczenia i nagle piłka nam już ucieka, nie kontroluje i tak w taki sposób, jak robiłem to wolno. I to wtedy właśnie...
Ale to ona się nie przykleja do ręki?
No, jak widać, nie. Więc to jest ten postęp, który mogę robić. Mogę robić to szybciej, mogę robić to jeszcze dokładniej, mogę to robić w innym tempie, mogę zmieniać to tempo i wtedy to się przekłada na to, że ja jako zawodnik, mówię tutaj o tych dzieciach, robię postęp, idę do przodu, bo później na meczu nie mogę robić tego wolno, bo nic z tego nie uzyskam. Muszę zmieniać tempo, muszę przyspieszyć, muszę zwolnić, muszę robić to bardziej sugestywnie, muszę zwracać uwagę na te takie małe rzeczy, na te niuanse, które później mają bardzo duże znaczenie. I tego chciałbym to uświadomić te dzieci, tą młodzież, żeby zwracała na to uwagę, że to jest bardzo istotne i co zaobserwowałem sam na przykładzie tych swoich treningów, że dzieci i młodzież nie jest uczona na treningach sytuacji meczowych. czyli tego, tej presji na treningu, która jest na meczu, tego gry na kontakcie od samego początku. To jest bardzo istotne, żeby nie bały się tego kontaktu.
Mam, no właśnie chciałam powiedzieć, że u nich to z lęku wynika, tak? Że one popchną kogoś, dotkną kogoś.
Dokładnie. Przychodzą do mnie osoby, które już są, powiedzmy, na poziomie przejścia powoli prawie, że w wiek seniora, czyli to mówię tutaj o 16-17 latkach i oni sami mi mówią, że nie ma tego na treningach, że wręcz pytam się, słuchajcie, jesteście już naprawdę tak dobrze zbudowanymi prawie, że mężczyznami, a nie wykorzystujecie tego swojego ciała do tego, żeby robić przewagę na boisku.
No tak, ani masy, ani siły.
No bo nie mają świadomości tego. Nie mają świadomości, jak to robić. A to jest bardzo istotne, żeby na tą grę na kontakcie, już nie mówię tutaj o aspektach technicznych, ale żeby tą grę na kontakcie wymuszać poprzez na treningu, wtedy będę to robił automatycznie na meczu. A później na meczu jest tak, że ten kontakt dostaję i jestem w przegranej sytuacji, bo ja po pierwsze nie potrafię tego wykorzystać, dwa, boję się tego kontaktu i trzy, poprzez ten kontakt, kiedy przeciwnik mi go daje, ja no tracę całą swoją przewagę, którą mogłem wypracować przez to, że jakieś tam aspekty techniczne może mam wytrenowane, wyuczone, ale tej gry na kontakcie nie ma i to się dzieje poprzez trening, to się nie dzieje na meczu później. To się, te warunki na treningu powinny być przynajmniej takie jak na meczu, jak nie czasami cięższe, bo później na meczu powinno nam być łatwiej.
A czy ten kamp, który organizujesz, jest odpowiedzią trochę właśnie na te braki, które zauważasz, patrząc, no nie jest tajemnicą, że ty chociaż oglądasz mecze juniorów grających w kosza w Słupsku. To jest wypadkowa tego, co zaobserwowałeś? Jak to wygląda?
No na pewno tak, na pewno tak, bo no, ja chcę wyjść z taką inicjatywą, żeby jak najwięcej było, sam chciałbym robić tych rzeczy koszykarskich. Wiadomo, tak jak mówię, ten kamp trzydniowy to jest tylko taki początek, właśnie pokazanie tej drogi, jak ja bym chciał, żeby trening wyglądał, nad czym chcielibyśmy, żeby pracować. Wiadomo, wszystkiego nie da się zrobić. Chodzi o to, żeby tym dzieciom pokazać. To jedna rzecz. I druga, nie tylko chodzę, oglądam te mecze, rozmawiam też z kolegami, z trenerami, z zawodnikami byłymi, którzy w innych miejscach prowadzą treningi, którzy pracują w różnych akademiach w Polsce, w klubach, więc rozmawiam i też sam staram się edukować przez to, jak się powinno to prowadzić dzieci, jakie elementy, na co zwracać uwagę, co robić, więc później jak sam mam kontakt z tymi dziećmi, które przychodzą do mnie na treningi i rozmawiam z nimi, no to widzę, nad czym się nie pracuje tutaj, jakie są problemy, czego brakuje i mam świadomość tego po prostu, żeby to włączyć do treningu, żeby to było podczas tego treningu i tak jak mówię, nie tylko są ważne te aspekty koszykarskie. Wiadomo, to jest koszykówka i one są jakby najważniejsze, ale tutaj jest bardzo dużo właśnie do zrobienia też w tym treningu motorycznym, tym treningu fizycznym. I też się bardzo temu dziwię, że tego nie ma. Bo jak chodzę na te mecze, tutaj mówię słupskiej tej młodzieży i oglądam, no przyjeżdżają drużyny z Sopotu, z Gdyni, powiedzmy to są w naszym województwie gdzieś tam te najlepsze ekipy i ja rozumiem, że możemy ustępować tym drużynom w jakiś sposób koszykarsko. Ale nie rozumiem tego, że na przykład nie możemy być tak samo sprawni jak te dzieci. Przecież one są sprawne, one w jakiś sposób trenują.
No ale nasze to jest pokolenie covidowe, tam to nie.
No to jest, to, tam to nie, no tak. No,
przepraszam,
to jest.
Ja nie mogłam się powstrzymać, drodzy Państwo, ale to jest rzecz, którą ja kiedyś usłyszałam, tak, że te dzieci nasze to właściwie są stracone już po covidzie.
No chyba, że tak, no ja tak nie uważam w każdym bądź razie, więc to są takie same dzieci jak tam, że ktoś jest wyższy w danym momencie,
kurczaki jadł.
Ale to nie znaczy, że za 2-3 lata chłopak z naszej drużyny też nie urośnie. Dogoni. Tak, więc to nie ma znaczenia. Musimy trenować w odpowiedni sposób, po prostu. Okay. Cały czas w odpowiedni sposób i no to jest nasz cel. I tak jak jeszcze chciałbym zaznaczyć, nie każdy z tych dzieci zostanie koszykarzem. Może garstka z nich zostanie zawodowymi koszykarzami na poziomie, nie wiem, dajmy ekstra klasy, czy choćby pierwszej ligi. Ale przecież możemy tworzyć ich mentalność taką, ich świadomość na całe życie. Może ktoś z nich będzie chciał zostać trenerem koszykówki. Może ktoś z nich zostanie.
Super,
tak, może ktoś z nich zostanie fizjoterapeutą. Może ktoś z nich zostanie scoutem, dyrektorem sportowym.
Psychologiem sportu.
Tak, dokładnie. Więc w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Dlatego trenujmy te dzieci odpowiednio od samego początku, bo jak będziemy to robić byle jak, no to te, nawet jak to dziecko zostanie trenerem, to będzie nauczony robić to byle jak. Chodzi o to, żeby to robić w odpowiedni sposób od samego początku, żeby te dzieci później na
żeby
całe życie...
Żeby wyrabiać dobre nawyki. Dokładnie, i to jest tak. Proste, oczywiste. Jakie jeszcze, o jedną rzecz muszę cię zapytać, bo to też usłyszałam przy okazji rozmowy na temat materiału naszego poprzedniego. Jeden z byłych graczy też czarnych powiedział mi, że on jak zaczynał w juniorach, to absolutnie od początku był przygotowany i wiedział, że oni pracują na tych dwóch, trzech, którzy są wybitni i najlepsi. Ja się z tym nie zgadzam do końca. Bo oczywiście widać pewne różnice, tak? Widać ktoś jest trochę bardziej zdolny, komuś łatwiej pewne rzeczy przychodzą, inny musi ciężej pracować. Inni, tak jak też usłyszałam taką informację, że poszedł człowiek na trening i trener mu powiedział, że się nie nadaje na dzień dobry, a potem się okazało, że grał w kosza i to całkiem sprawnie, tak? Więc ja się z tym nie zgadzam, bo to, że gramy na dwóch, trzech, mając lat 12, 13, którzy są najlepsi, to nie jest okej. Okay. To nie jest w porządku według mnie. To nie jest uczciwe wobec pozostałych dzieci, tak?
No tak, bo to zabija w tych dzieciach chęć rozwoju jakiegoś i pokazujemy to, okej, no wiadomo, że na każdym etapie
fajnie jest mieć świadomość, że ktoś, że zawsze znajdzie się ktoś lepszy. Fajnie jest mieć
świadomość. No tak, ale to jest normalne i tak samo jest i później w profesjonalnej koszykówce. No ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. W tej drużynie ktoś odpowiada za zdobywanie punktów, ale ktoś inny odpowiada za to,
w obronie,
żeby mu pomagać, tak? Przecież to cała drużyna. To nie jest tak, że ktoś bierze piłkę, reszta stoi po prostu, albo stoi, wychodzi za boisko i ten jeden gra przeciwko pięciu. Nie, no ktoś stawia zasłony, ktoś zbiera te piłki. Ktoś robi miejsce swoim dobrym ustawieniem, dobrym ruchem, więc tego wszystkiego możemy te dzieci uczyć, bo ja powiem na swoim przykładzie, bo to jest, ja to zawsze powtarzam taką historię, jak grałem w koszykówkę w jednej drużynie w Stargardzie i była drużyna lepsza. Ja poszedłem na treningi, tato mnie zaprowadził do tej drużyny, żebym tam może spróbował, bo tak byłem zafiksowany na tą koszykówkę i po pierwszym treningu trener tam, ja pamiętam to do dziś, w którym to było miejscu, w której szkole, że to było w takim holu przed salą gimnastyczną. Po treningu trener powiedział mojemu tacie, no, że jestem poziomem na tam 12-13 zawodników w drużynie. Mogę przychodzić, ale... Zabrzmiało to tak, że ale jak nie będę przychodził, to też się nic nie stanie. I ja po pół roku czy po roku czasu już byłem najlepszy w tej drużynie. Więc to nie znaczy, że w wieku, nie wiem, 12-13 lat jestem tam, powiedzmy, gdzieś w tej, nie chcę mówić, w ogonie jakiejś tam danej drużyny. To nie znaczy, że ja nie zrobię postępu przez ten rok i w następnym roku, czy za dwa, czy za trzy lata, mogę ja zostać tym koszykarzem. To nie jest tak, że teraz mówimy, o, tutaj jest ktoś najlepszy i to on będzie, na niego będziemy grać. Tak to nie powinno działać. Powinniśmy uczyć każdego, każdą osobę z drużyny tego samego. No bo nie wiemy, w którym momencie ktoś wystrzeli fizycznie, umiejętnościami. Czasem jest tak, że zawodnicy wchodzą do seniorskiej koszykówki, mają duże możliwości, ale nie potrafią tego pokazać. I szczególnie u nas w Polsce mówi się, że ten młody dalej, tam 24-25 lat, ktoś jest jeszcze młody. I dopiero w tym wieku potrafi gdzieś to, tą swoją koszykarską jakość pokazać i jego kariera jakby idzie do góry. Więc nie możemy u nas wrzucać do tego jednego worka wszystkich. Musimy prowadzić każdego tak samo, ale podchodzić indywidualnie też, tak? Żeby ten rozwój był koszykarski, motoryczny, fizyczny, żeby to wszystko szło w parze.
Czyli nie zostawiamy z tyłu tych, którzy... Znaczy, ja kiedyś też usłyszałam takie określenie, że drużyna jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo.
No coś to na pewno jest.
I nie wiem, czy to nie wybrzmiało też właśnie przy rozmowie z psychologiem sportu, który jakby podkreślał, bardzo, bardzo to było ważne i uważam, że to powinno wybrzmiewać, że nawet jeżeli ktoś miał gorszy dzień, tak, był słabszy, nie poszedł mu trening tak jak chciał, to wchodzenie do szatni i kolokwialnie roastowanie go przez inne dzieciaki, mówienie mu, że jesteś do kitu, po co ty tu jesteś, po co tu przyszedłeś, po co z nami grasz, albo przez ciebie przegrywamy i tak dalej, nie patrząc na to, że właściwie ja wrzuciłem może 3 punkty, tylko reszta mi nie wyszła. No nie, to ja uważam, że tu powinna się odbywać praca i od nas dorosłych tak naprawdę zależy to, jaki to będzie zespół, jaka to będzie relacja i czy ten zespół uda się zbudować i czy panowie będą dawali sobie wsparcie, czy będą przychodzić jak do fabryki śrubek, czyli robić swoje i iść.
No, to jest, no jak będziemy takie myślenie wprowadzać już u dzieci, to będzie zabijanie w nich pasji do koszykówki, jak będziemy wprowadzać to, że ja przychodzę na trening, żeby zrobić tyle, ile mogę i tak. Do domu zapominam o tym. Nie, to jest w ogóle, dla mnie to jest niedopuszczalne. Ja też czasami zauważam u mnie na treningach, mówię, to są treningi indywidualne, ale czasami też zauważam to, że dzieci patrzą na kogoś, że ktoś jest może słabszy, nie wiem, nie mówię, że się z niego nabijają, broń Boże, ale, bo ja do tego nie dopuszczam, tłumaczę im, żeby właśnie chodzi o to, żeby kogoś wspierać. Słuchaj, nawet podejść, jesteście dziećmi, nawet jesteście w swoim wieku, no podejść, podpowiedz mu może ktoś po prostu pewne elementy trochę słabiej łapie, coś mu to ciężej przychodzi. Nie ma znaczenia, jak tobie to łatwo przychodzi, to może masz jakiś patent na to, weź idź mu powiedz, spróbuj, może ty też jemu coś doradzisz, nie tylko ja jestem trenerem też, ale ja nie mówię, że jestem najmądrzejszy, więc słuchaj, jak coś wiesz i masz jakiś na to sposób, idź powiedz, tak, dokładnie, dziel się z tą swoją wiedzą, podpowiadaj. Ja zawsze już w seniorskiej koszykówce bardzo sobie chwaliłem współpracę z trenerami, którzy też słuchali zawodników, którzy przychodzili czasami, zapytali się, słuchaj, co uważasz w tej sytuacji? Przecież on nie musiał sobie tego brać i mówić, że teraz zrobimy tak, jak ja chcę. Nie, ale on posłuchał mojej opinii, może coś z tego wziął, może nie. Ale ja się wtedy czułem jako zawodnik zaangażowany, że trener przychodzi do mnie i pyta mnie o zdanie i kurczę, fajne podejście. Ja czułem się wtedy, że jestem zaangażowany w tą drużynę. Wolałem coś takiego niż trenera, który tylko wydaje dyspozycję i nie słucha w ogóle zawodników, nie rozmawia z nimi, to nie wiedziałem wtedy czasami, o co chodzi. Czy zależy mu na tym, czy jemu nie zależy na mnie. A jak jest taki trener, który nawet pomimo tego, że nie wiem, zagrałem słaby mecz, miałem słaby okres, byłem, nie wiem, no nie byłem tym wiodącym zawodnikiem w drużynie, ale brał moje zdanie pod uwagę, pytał się, czyli to znaczyło, że analizował, jemu zależało. Więc tak do tego podchodziłem. No i czasami jest tak, że no ktoś może mieć inne spojrzenie niż ja, jako jestem trener. Mówię tutaj u dzieci może nie, ale chodzi o seniorską koszykówkę, że może mieć inne spojrzenie na pewne aspekty. No to jednak zawodnicy są na boisku, gdzieś czasami pewne elementy
wyłapią bardziej
w tej w różnych sytuacjach, więc to jest myślę bardzo, bardzo ciekawe też.
Jak oglądałem kiedyś taki zupełnie niedawno też program w telewizji, to były pierwsze treningi nowych koszykarzy w którejś z drużyn NBA. I widziałam sposób, w jaki trener z nimi rozmawiał, jak ich prowadził, jak przeprowadzał trening, nie mecz właśnie, ale sam trening, gdzie były też rozgrywki 3x3, żeby on zobaczył, jak to mniej więcej wygląda i jak podchodził potem do każdego z tych nowych zawodników i mówił, super, według mnie musisz popracować jeszcze nad tym albo nad tym i będzie już perfekto, a na razie to na ten pierwszy trening było idealnie, nie? To buduje. Nie słyszę się na dzień dobry, że no wszystko stare jest super, ale rzut tam
u mnie
masz.
Na treningach to też jest trochę tak, że robimy, wiadomo, pracujemy nad tymi elementami koszykarskimi, ale ja też zawsze staram się po pierwsze pokazać mniej więcej, jak to powinno wyglądać, a druga rzecz, zawsze tłumaczę, rozmawiamy, po co robię te elementy, dlaczego je robimy, jak chcemy je wykorzystać na meczu. Robimy to najpierw rzeczy techniczne, później też robimy te rzeczy właśnie na kontakcie. Staram się zawsze dać jakiś tam mały chociaż kontakt, wiadomo, to jest zróżnicowane do poziomu, do wieku.
Do wzrostu.
Dokładnie tak. I żeby te dzieci też wiedziały po co, jak to wykorzystać potem na meczu. Na meczu jest jednak obrońca. Jak robię pewne rzeczy na sucho, one wychodzą, to jest super, ale potem muszę to przełożyć na to, że jednak jest obrońca i muszę z obrońcą razem to tak samo wykonać, żeby zbudować przewagę jakąś na boisku, więc nie dość, że robimy te rzeczy technicznie, się uczymy, ja staram się pokazać, to jeszcze rozmawiamy o tym, po co to robimy, jak chcemy je wykorzystać, w jakich sytuacjach i to, żeby budujemy tą świadomość, staram się budować tą świadomość u tych dzieci, u młodzieży, żeby wiedziały, po co to robią i jak to mają wykorzystać potem w sytuacji meczowej.
No to ja na koniec muszę cię, Paweł, zapytać, bo to jest rzecz, o którą też kilka osób już gdzieś po drodze, po tej pierwszej naszej rozmowie, po tym ostatnim spotkaniu pytało, bo korepetycje u Leona to jest jakby jedno, ale już zakiełkowało ci w głowie, żeby swoją drużynę i swój klub? Czy jeszcze ostrożnie?
Nie chcę tutaj się wypowiadać, bo to nie tylko wszystko ode mnie zależy. Wiadomo, to jest dużo sytuacji, musi ze sobą się zgrać. Mam pewien pomysł, jak to na siebie później w przyszłości, co chciałbym robić.
Bo dobrze, jak nie ma monopolisty w temacie.
No tak, konkurencja jest zawsze dobra. Tak samo to jest sport.
po prostu.
To jest sport i w konkurencjach w sporcie zawsze ma, przynosi dobre efekty dla jednej, dla drugiej strony, dla zawodników, tak jak mamy w drużynie, przecież na swoich pozycjach zawsze jest konkurencja na treningu. I nie mogę przyjść na trening, że z taką świadomością, że będzie mi łatwo. Wolę, jak na treningu jest ciężko, bo ja będę wtedy lepszy, mój kolega będzie lepszy. Mhm. To właśnie o tym, o czym mówiłem wcześniej. Zróbmy na treningu sytuację, żeby było nam ciężej niż na meczu. Wtedy, jak przyjdę na mecz, będzie mi łatwiej. Codziennie trenuję, mecz jest tylko raz w tygodniu. A ja trenuję przez 5-6 dni w tygodniu, ciężko, w sensie takim, że te sytuacje, które
mogą się wydarzyć
na meczu, na treningu jest mi ciężej po prostu. Ciężej pracuje, obrońca mnie bardziej naciska, później na meczu czasami na pograniczu faulu, więc nawet przekraczamy tą granicę faulu, żeby było jeszcze trudniej, bo potem na meczu będzie mi łatwiej. I to jest, i przez to robimy ten postęp, staję się lepszym zawodnikiem, mogę więcej pokazać na meczu. Jakby ta gra staje się dla mnie na meczu łatwiejsza, wolniejsza nawet, bo na treningu dzieje się wszystko mocniej, szybciej, a później na to często zawodnicy podkreślają, jeśli treningi są bardzo intensywne, są dynamiczne, szybkie, to później na meczu, jak wychodzę, nagle ta gra jest jakby wolniejsza. Ale to jest właśnie wtedy w głowie się rodzi ta świadomość, że ta gra jakby dla mnie zwalnia, wszystko się dzieje wolniej, mam więcej czasu na podjęcie decyzji przez to właśnie, że na treningu to wszystko sobie wypracowałem.
No to ja na to nie patrzyłam z tej strony, ale ja też nie jestem zawodowym koszykarzem, drodzy Państwo. Ja tylko z perspektywy rodzica wiele rzeczy mogę zauważyć i podpowiadać. Team Leona będzie, nie będzie? Nie chcesz zdradzić, nie chcesz pomieszać.
Nie, tak jak mówię, no to jest melodia jakaś przyszłości, no jeszcze
nie
sprecyzowane, mam na razie swoje teraz plany, które realizuję na pewno w tym roku szkolnym, więc te treningi dalej u mnie są, zapraszam, te dodatkowe zajęcia, tak jak teraz kamp, będą ferie, później będą wakacje, więc też mam jakieś plany związane z tym, żeby tej koszykówki było więcej i chciałbym jakby, mówię tutaj o sobie, żeby siebie sprzedawać to, co będę robił w jaki sposób chciałbym, żeby te treningi wyglądały, chciałbym to pokazać. A jeszcze jedna rzecz odnośnie kampu, taka mam nadzieję zachęcająca dla dzieci też, że no, mam nadzieję, że się uda, że szykuję taką niespodziankę specjalną, będzie, mam nadzieję, gość specjalny. Myślę, że dzieci będą i młodzież zadowolona, mam nadzieję, że wszystko uda się zgrać. Jeszcze to nie jest takie zapewnione na 100%, bo to też nie jest zależne ode mnie, ani od tego gościa, ale na dzień dzisiejszy jest tak, że
90%, drodzy Państwo.
Coś będzie fajnego.
Bardzo dziękuję pięknie za spotkanie, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.